na cztery łapy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Dzisiejszy temat jest bardzo ważny dla wszystkich właścicieli zwierząt. Porozmawiamy o zdrowiu naszych czworonożnych przyjaciół, szczególnie o najczęstszych chorobach, które spotykamy u psów i u kotów. Omówimy, jak rozpoznać pierwsze objawy oraz w jakich sytuacjach powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do lekarza weterynarii. Proszę pozostać razem z nami do godziny 12. Zapraszam, Łukasz Wacławek. Naszym gościem jest Grzegorz Nowak, lekarz weterynarii, który od wielu lat pomaga zwierzętom i ich opiekunom. Pan Grzegorz specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu psów oraz kotów i na co dzień spotyka się z wieloma przypadkami chorób typowych właśnie dla tych zwierząt. O tym dziś będziemy mówić. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, jakie są najczęstsze choroby u psów oraz u kotów. Czy różnią się one w zależności od wieku bądź rasy zwierzaka?
Oczywiście są takie zależności. Trudno to wymienić najczęstsze. Chyba jest podobnie jak u ludzi, że borykają nas jakieś sezonowe czy infekcje, jakieś wirusowe czy jakieś przeziębienia, czy jakieś problemy z przewodem pokarmowym. Także tak jak u ludzi. Czy coś poważniejszego, no to już po prostu cała gama, mi jest ciężko tutaj jakoś statystycznie to powiedzieć, jak to wygląda u poszczególnych piesków, bo po prostu ja to mam na co dzień w pracy. Dużo pacjentów teraz, opiekunów zgłasza problemy na przykład z wymiotami, z biegunkami swoich pupili.
Czyli to taka zwierzęca grypa jakby.
Można to tak określić, chociaż jakby nie wyodrębniono jakiegoś konkretnego wirusa, który za to odpowiada. Nie przebadano tego dokładnie.
I jakie są objawy właśnie takiej grypy u zwierząt? Bo wiemy, że u ludzi to jest po prostu gorączka, bóle głowy, właśnie inne objawy. A jak to wygląda u zwierzaków?
U zwierzaków to troszkę inaczej. Czasem objawy są mylące, bo na przykład właściciel podejrzewa jakąś niestrawność u swojego pieska, ponieważ zgłasza wymioty. Też oczywiście pytam wtedy opiekuna o charakter tych wymiotów, jak one wyglądają, bo może się okazać, że na przykład ten piesek ma zapalenie gardła i przy zapaleniu gardła jakiekolwiek jego podrażnienie, czy to pokarmem, czy jakimś zimnym powietrzem, może prowokować odruch wymiotny. Tylko wtedy zwierzak na przykład wymiotuje nie treścią pokarmową, ale jakąś śliną, taką spienioną, czy akurat tym, co ma w żołądku.
Porozmawiajmy teraz o nieco poważniejszych kłopotach zdrowotnych naszych pupili. Jakie objawy mogą sugerować, że nasz pies albo kot ma problemy z sercem? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Myślę, że to nie jest częste i często pierwsze objawy są przeoczone przez właściciela, bo takim klinicznym objawem początków, że coś się może dziać z sercem, jest wzmożone pragnienie. Wynika to z zaburzeń na poziomie regulacji hormonalnej, częstości pracy serca generalnie, rytmu. I to właścicielowi często umyka, że zwierzak zaczyna pić więcej wody. Przychodzi do nas na przykład z objawem, że piesek kaszle. Wtedy na przykład też musimy drążyć temat. Nie dajemy leku na kaszel, tylko na przykład pytamy, jaki jest charakter kaszlu, tego kaszlu. I jeżeli się okazuje, że ten kaszel nie jest taki ostry, tylko bardziej taki jakby spłuc głęboki i pojawia się głównie w czasie odpoczynku pieska, czyli w nocy, nad ranem, wtedy mamy podejrzenie, że może być to początek niewydolności krążenia i to się często potwierdza poprzez albo osłuchiwanie klatki piersiowej, albo badania dodatkowe w postaci EKG albo echa serca.
W takim razie jak w przypadku problemów z sercem wygląda albo powinna wyglądać profilaktyka? Co powinniśmy robić, żeby zapobiegać takim symptomom?
Ciężko tu mówić o profilaktyce, bo też tutaj niektóre razy są predysponowane do wystąpienia tych kłopotów. Ja zawsze wychodzę z założenia, że przy okazji na przykład okresowych szczepień, kiedy ten piesek jest u mnie co roku, zanim podam mu tę szczepionkę, przebadam go sobie. Nawet jak on nie wykazuje żadnych objawów, właściciel mi nic nie zgłasza, to ja tam przepytuję o wiek, przematam sobie na przykład usłuczek gruczoł mlekowy, czy się nie pojawiają jakieś guzy. Jeżeli piesek jest w wieku jakimś starszym, przykładam słuchawkę właśnie, żeby zobaczyć, czy się nie pojawiają szmery w sercu, bo one często są już słyszalne, kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów. I wtedy oczywiście, także profilaktyka to najlepiej pilnować szczepień i najlepiej, żeby przy okazji tych szczepień nie było to tylko podanie zastrzyku, ale też przebadanie zwierzaka, chociażby z tego względu, że lekarz musi mieć pewność, że pies poddany szczepieniom jest zdrowy i się nadaje do szczepienia.
Wspomniał pan o szczepieniach. W takim razie jak te szczepienia powinny przebiegać? Jak często powinniśmy szczepić naszego psa i kota?
Tu jest to troszkę też uregulowane prawnie, ponieważ ustawa, która obowiązuje, wymaga, żeby w przypadku psów szczepienie na wściekliznę było co roku. Niezależnie od tego, na jaki okres czasu szczepionka daje odporność. W dzisiejszych czasach dysponujemy takimi szczepionkami, które najczęściej tę odporność dają na 3 lata, ale piesek jest zobowiązany, piesek to nie dotyczy niestety kotów, piesek jest zobowiązany co roku przyjść na takie szczepienie obowiązkowe i jest to też okazja, żeby właśnie klinicznie przebadać takiego pacjenta.
A jeśli chodzi właśnie o koty, bo tutaj nie ma obowiązku szczepień.
Nie ma.
Ale zaleca pan?
Nie ma, zalecam oczywiście, ponieważ koty nawet nie wychodzące, nie mające kontaktu, nie mogące mieć kontaktu ze zwierzętami dzikimi, wprawdzie na wściekliznę nie zachorują, ale mogą zachorować na inne choroby, na przykład panleukopenię, na katar koci, ponieważ wirusy odpowiedzialne za te choroby możemy przynieść z zewnątrz, z otoczenia do domu, na butach, na ubraniu, na odzieży.
Natomiast choroby nerek to bardzo częsty problem, szczególnie u kotów. Jakie są wczesne objawy problemów z nerkami właśnie u naszych pupili i kiedy właściciel powinien zacząć się martwić? Wiemy, że to chyba najczęstsza choroba, jeśli chodzi o koty.
Faktycznie koty gatunkowo są predysponowane do niewydolności nerek na różnym tle, łącznie z tendencją do zwyrodnienia amyloidowego nerek, które można stwierdzić dopiero pośmiertnie, także nie da się tego wcześniej przewidzieć, ale chociażby z tego względu warto zwracać na takie uwagę na takie objawy, jak właśnie to wzmożone pragnienie. Ono też się pojawia w przypadku podwyższenia się poziomu mocznika we krwi. I to jest zawsze u kota sygnał, którego nie wolno lekceważyć, trzeba jakby przyjść, przebadać. Oczywiście korzystając z okazji, niektórzy podchodzą do tematu, że profilaktycznie robią badania krwi kotom tam raz na rok. Niektórzy na przykład przed jakimiś zabiegami chirurgicznymi, to z kolei my zalecamy, żeby takie badania krwi zrobić, żeby jakby mieć pewność, że zwierzak poddany narkozie jest w miarę bezpieczny. Niewydolność nerek. No, pierwszy objaw wzmożone pragnienie. Kolejne objawy wynikają z postępu choroby i to już jest takie ogólne brak apetytu, osłabienie, odwodnienie. Mogą być wymioty, mogą być biegunki. To już na takim etapie zaawansowanym.
Czy tutaj na przykład właściwa dieta w przypadku kotów może spowodować, że będziemy nieco zapobiegać tej chorobie? Czy
jest taki pogląd, nie wiem, czy się nie narażę, ale według mnie niekoniecznie. Istnieje pogląd, że bardzo szkodliwa na pracę nerek u kotów jest gotowa karma sucha.
Sucha.
Koty jakby przyjmują wtedy za mało wody, to ma negatywny wpływ na nerki. Moje koty osobiste, one jakby nic innego nie chciały jeść, tylko suchą karmę. Przeżyły po kilkanaście lat, nic się nigdy nie działo. Nie zmarły na te, które odeszły. Nie odeszły z powodu nerek, tylko z powodu innych chorób. Więc w moim przekonaniu dieta ma wpływ, jeżeli już zdiagnozujemy chorobę nerek, to wtedy jakby stosujemy dietę, staramy się ograniczyć poziom fosforu w jedzonku.
A jeśli chodzi o nawadnianie kotów, czy powinny pić one wodę? Pani dietetyk, która kilka tygodni temu gościła w tej audycji, oczywiście zalecała i zachęcała do tego, żeby koty piły wodę, ale niektóre nie chcą pić wody.
Tak.
No i co w takich przypadkach najlepiej zrobić?
Nie jestem w stanie sobie wyobrazić i nie znam przypadku, żeby jakieś zwierzątko, mając do dyspozycji pitną wodę, odwodniło się. Więc jeżeli kot nie pobiera wody, to znaczy, że przyjmuje ją w inny sposób, na przykład z pokarmem mokrym. Nie dostaje suchej karmy, tylko mokrą. Niektórym kotom to w zupełności wystarcza, ta ilość wody, i po prostu nie czują potrzeby, żeby pić więcej. Jak jesteśmy, jak po prostu mamy za mało wody w organizmie, chce nam się pić. To jest prosty mechanizm uniwersalny dla wszystkich zwierząt.
Problemy stomatologiczne u zwierząt. Też na pewno pierwszym adresem, pod który powinniśmy się udać, jeśli zaobserwujemy, że coś jest nie tak, jest właśnie gabinet weterynaryjny. Ale jakie to będą objawy? Co możemy zauważyć w przypadku właśnie problemów stomatologicznych, że coś jest nie tak.
No tutaj zacząłbym od tej profilaktyki. Ja też mam taki nawyk, że jak szczepię kotka czy pieska, to tę wargę, na ile zwierzak sobie pozwoli, podniosę i obejrzę te ząbki, czy tam się już nie zbiera kamień nazemny, czy nie ma zapalenia dziąseł. To też bardzo często przebiega bezobjawowo. Na przykład kot zaczyna już mieć problem z przyjmowaniem pokarmu, czyli na przykład bierze do buzi, mieli, wypluwa, wypada mu, podchodzi do miski, odchodzi. To już zazwyczaj stan jest taki poważny, że jemu po prostu samo przyjmowanie pokarmu sprawia ból i te dziąsła i zęby wymagają po prostu interwencji w narkozie chirurgicznej.
A jeśli chodzi o pieski na przykład, bo tutaj też problemy z dziąsłami bardzo częste są.
Tak, i tu jest podobnie. Najczęściej z czym właściciele przychodzą, jeżeli podejrzewają problem z jamą ustną, to z nieprzyjemnym zapaszkiem. Mhm. I to zarówno u psów, jak i u kotów.
Czyli trzeba to obserwować.
Trzeba to obserwować i to jest jakby cenny sygnał. Są oczywiście ludzie nadwrażliwi, którym nie podoba się naturalny zapach z pyska zwierząt. Natomiast zawsze lepiej przyjść, sprawdzić i uspokoić się, że nic się nie dzieje, niż zlekceważyć taki objaw.
A jakie na przykład pierwsze objawy możemy zauważyć dotyczące alergii pokarmowych u psów i kotów? No i tutaj znów będziemy dotykać nieco tematu diety, bo tak, niewłaściwa dieta oczywiście będzie powodować to, że jakieś alergie pokarmowe u naszych pupili mogą wystąpić. Czym różnią się od innych problemów, na przykład infekcji, takie alergie pokarmowe?
No, dobre pytanie i też szeroki temat. Alergie pokarmowe zawsze dadzą jakieś objawy. Są dwa rodzaje objawów, albo dermatologiczne, albo z przewodu pokarmowego. W przypadku przewodu pokarmowego to będą jakieś uporczywe biegunki, nieprawidłowe stolce. Nie powinien być zbyt luźny, nie powinien zawierać domieszki śluzu krwi i nie powinien być zbyt często oddawany. Chociaż tu też nie ma jakichś norm, prawda? Bo przy niektórych karmach, w których jest dużo wypełniaczy, tych wypróżnień będzie więcej, ale jeżeli one będą prawidłowe, właśnie mówię o wyglądzie stolca, nie będą się wiązały z jakimś bólem przy wypróżnianiu, to jest wszystko w normie.
Czyli wszelkie zmiany, które zaobserwujemy, tak, jeśli chodzi o nasze zwierzątka, w tym aspekcie mogą być jakimś sygnałem alarmowym.
Zgadza się. Tutaj też najczęściej u kotów właściciele zwracają uwagę i przychodzą z problemem bardzo przykrego zapachu tego stolca. To też jest sygnał, że należy coś przebadać, niekoniecznie związany z alergiami, bardziej z schorzeniami na przykład trzustki czy problemów z trawieniem, ale jeżeli już jesteśmy przy temacie właśnie stolców, to zapach też jakby ma znaczenie.
I kolejna kwestia, o której pan mówił, to problemy skórne.
Tutaj się dużo dzieje, bo zawsze w zasadzie przy każdej alergii pokarmowej, jeżeli objawy występują na skórze, to mamy świąt. Piesek się drapie w różnych miejscach.
I niekoniecznie będą to pchły.
I niekoniecznie, dokładnie, będą to pchły, oczywiście. Także pierwszym takim symptomem, objawem jest świąt. Pojawiają się zmiany zapalne na skórze przy bardziej zaawansowanych zmianach alergicznych i one się też umiejscawiają w charakterystycznych miejscach. Najczęściej to są końce łap. Dotyczy to też świątu, że pies na przykład widzimy, że wylizuje sobie łapy notorycznie. One mają też przebarwioną sierść od kontaktu ze śliną na taki rudy kolor, także to widać. Poza tym swędzi najczęściej okolica twarzoczaszki, czyli okolice pyska, oczu. Swędzą uszy, często się wtórnie robi zapalenie uszu i też robi się zapalenie skóry przy niewyeliminowaniu w odpowiednim czasie alergenu. Mhm. To jakby ten świąt przeradza się w zapalenie skóry. Mamy zapalenie skóry przestrzeni międzypalcowych, na brzuchu, w pachwinach, pyszczek, okolice oczu i zapalenie uszu. To są najczęstsze takie predylekcyjne miejsca.
Przychodzimy wówczas do lekarza weterynarii. On zbada naszego pupila i jak wygląda leczenie właśnie w tym przypadku.
I drapie się w głowę.
No właśnie, bo wydaje się, że tutaj to może być skomplikowane, żeby znaleźć i przyczynę, tak, no i odpowiedni sposób leczenia.
To zawsze jest skomplikowane. Ja tutaj przeprowadzam bardzo szeroki wywiad, łącznie z tym, że pytam o przeróżne rzeczy, które właścicielom mogłyby nie przyjść do głowy. Mówię tutaj niekoniecznie o alergii pokarmowej, ale o generalnie o psie, który przychodzi ze świątem, bo właściciel przychodzi ze świątem, on nie wie, czy to jest alergia pokarmowa, czy jakaś inna, więc trzeba sprawdzić właśnie, czy nie ma pasożytów skóry. Jeżeli są miejsca predylekcyjne, widzimy, że są te miejsca objęte procesem świątowym czy zapalnym, które sugerują alergię alergię pokarmową, no to wiadomo, pytamy o dietę, czym jest karmiony. I teraz tak na podstawie jakiejś tam wiedzy, statystyk możemy wysnuć takie przypuszczenie, które pokarmy najczęściej uczulają, zasugerować na początek zmiany tej diety, podać objawowo leki przeciwsiądowe. Można od razu przejść do rozwiązań droższych, czyli testy alergiczne. Są dwa rodzaje testów alergicznych, na alergeny pokarmowe, na alergeny środowiskowe. Troszkę to jest droga impreza, ale coraz częściej ludzie się na to decydują, żeby wiedzieć, czym karmić, bo mam wrażenie, że te alergie są taką chorobą cywilizacyjną. One dotyczą na dzień dzisiejszy i zwierząt, i ludzi. Chyba wynikają z tego, że jedzonko, które czy dostają zwierzaki, czy my, jest mocno przetworzone. Więc jak robimy ten panel pokarmowy alergiczny, to się nagle okazuje, że jest niewiele pokarmów dostępnych dla tego zwierzaka, które go nie uczulają. I tu się zaczyna takie właśnie kombinowanie.
Łamigłówka.
Tak, tak.
Czyli nie chodzi o to, żeby było szybko, tanio i przyjemnie w przypadku jedzenia, tylko żeby to było mądre posunięcie, żeby tak zadbać o naszego pupila, ale i też mówimy tutaj w kontekście ludzi.
Oczywiście, że tak. Tutaj jakby chodzi o to, żeby zawsze najskuteczniejsze leczenie polega na usunięciu przyczyny. Czasem się nie da. Są psy z tak zwaną atopią, czyli alergią nieokreśloną, której nie da się znaleźć tego czynnika alergizującego, bo nawet jak coś wychodzi w testach, właściciel to wyeliminuje, a zwierzak dalej się drapie, ma zapalenia skóry. I dla takich psów są rozwiązania już czysto objawowe, czyli podaje się leki, które hamują świąt, hamują reakcje alergiczne.
Słuchają Państwo audycji Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Za moment muzyka, a po muzyce porozmawiamy o cukrzycy u psów i kotów. Wracamy do rozmowy z lekarzem weterynarii Grzegorzem Nowakiem. No i zgodnie z obietnicą porozmawiamy teraz o cukrzycy u psów i kotów. Jakie są jej objawy i czy właściciele mogą rozpoznać pierwsze symptomy na własną rękę, zanim choroba się rozwinie? No i też kilka słów, jakby mógł pan powiedzieć o leczeniu cukrzycy u kotów i psów, czy to wygląda podobnie jak u ludzi?
Wygląda to podobnie, jeśli chodzi o objawy. To się znowu może wydać śmieszne, ale to wzmożone pragnienie, które jest spowodowane, zresztą u ludzi chyba jest podobnie, podwyższonym poziomem cukru we krwi, powoduje, że zwierzakowi chce się pić i to jest tak wyraźna różnica, że właściciel to zauważa. I z takim problemem przychodzi do lecznicy. Pije więcej wody. Przyjmowanie większej ilości wody wiąże się z tym, że na przykład piesek nie wytrzymuje od spaceru do spaceru i zaczyna i po prostu odda mocz w domu. I z tym właściciele przychodzą. Leczenie. No najpierw wiadomo, trzeba... No jest insulina. Jest insulina stworzona dla psów i kotów, weterynaryjna. Jeżeli ona nie działa, to korzystamy z ludzkiej. No i tutaj teraz cała zabawa zaczyna się z ustaleniem odpowiedniej dawki tej insuliny, ponieważ jakieś tam ramy są wyznaczone na masę ciała, dawkowanie tej insuliny, ale to zawsze trzeba dobrać do pacjenta. I tutaj najlepiej zrobić tak zwaną krzywą cukrzycową, czyli zrobić tych pomiarów na przykład kilkanaście w ciągu dnia, co godzinę, co dwie godziny, żeby wiedzieć, jak te cukry się zachowują, jak reagują na dawkę tę pierwszą, taką podstawową insuliny i na tej podstawie dobrać taką dawkę, żeby ten cukier był w miarę stabilny. Także to jest troszkę z tym zabawy. Najczęściej udaje się to ustalić.
Zanim przejdziemy do kolejnych tematów zdrowotnych u psów i kotów, może nieco bardziej taki przyziemny temat. Mamy pieska, mamy kotka, którego chcemy właśnie do lecznicy dać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bądź na jakieś szczepienie. No ale taki pies bądź kot niechętnie wybiera się do placówki weterynaryjnej. I co w takim przypadku? Czy są jakieś sposoby lekarzy weterynarii na to, żeby takiego pieska bądź kotka zachęcić do tego, żeby zbadać go? Czy jednak
zachęcić się nie da. Natomiast wymyślono takie preparaty doustne, które mają troszkę zwierzaczka tak stonizować. Czyli są to leki już działające troszkę na psychikę zwierzaczka. Niekoniecznie od razu jakieś psychotropowe działanie, ale takie łagodne, oparte na naturalnych środkach, bądź na jakichś tam łagodnych, jeszcze niekoniecznie stosowanych przez psychiatrów, tylko takich uspokajaczy ludzkich, które mają jakby wywołać takie uczucie relaksu, zadziałać przeciwlękowo, lekko uspokoić. Nie, że zwierzak jest śpiący, taki jak w narkozie, tylko że jest taki mniej pobudliwy.
A zapytałem o to z tego względu, że na samym początku wspomniał pan o sezonowości, jeśli chodzi o leczenie zwierzaków. Teraz ten sezon jest zimowy, więc tego problemu pewnie nie będzie. Natomiast w Polsce, szczególnie w ciepłych miesiącach, wzrasta ryzyko chorób odkleszczowych.
Chciałbym nadmienić, że słusznie pan redaktor zaznaczył, że w miesiącach letnich wzrasta ryzyko tych chorób, bo ono w miesiącach zimowych nie znika całkowicie. Kleszcze od kilku lat ewoluowały na tyle, że są aktywne cały rok. I może w miesiącach zimowych te przypadki chorób odkleszczowych są rzadsze, ale też się zdarzają.
Też są, tak.
Borelioza raczej rzadko się zdarza u psów. Tu najczęściej się borykamy z babesziozą. Natomiast jeżeli faktycznie wystąpią już objawy boreliozy, to u psów najczęściej dotyczą one problemów ze stawami. Mamy zapalenia stawów i to paru na raz, jakieś gorączki, jakieś problemy z poruszaniem się. No i wtedy robimy testy, czy to jakieś płytkowe, takie na szukające przeciwciał przeciwko borelii, czy bardziej zaawansowane, gdzie wysyłamy krew, w której laboratorium szuka już DNA tej bakterii, czyli metoda PCR. I jeżeli jest diagnoza pozytywna, no to się wprowadza leczenie antybiotykiem. Tutaj jest jeden antybiotyk dedykowany do tego schorzenia i po prostu trzeba go podać. Dołożyć leki osłonowe na wątrobę, ponieważ ten lek obciąża mocno wątrobę i ewentualnie badania kontrolne, jakie są efekty.
Na ogół panuje takie przekonanie, że to właśnie psy gorzej radzą sobie z kleszczami niż koty. I czy to prawda?
Ja nie słyszałem takiego przekonania, tylko nabrałem takiego przekonania poprzez lata mojej pracy. Nie spotkałem jeszcze choroby takiej odkleszczowej, poważnej u kota, typu na przykład babeszioza czy borelioza, natomiast czy anaplazmoza. Natomiast u psów, owszem, najczęściej jest to babeszioza, bo ona daje takie spektakularne objawy. Trzeba reagować szybko.
Spektakularne to znaczy jakie?
Spektakularne dla właściciela, one nie są specyficzne, bo zgłasza objawy, właściciel przychodzi z pieskiem, mówiąc, że nie chce jeść, jest osłabiony, nie chce chodzić na spacery. Przy badaniu takim fizykalnym wychodzi, że piesek ma gorączkę i to już dla mnie jest taki sygnał, że trzeba sprawdzić, czy nie ma tej babeszi. Babeszia zawsze daje objaw w morfologii krwi, drastycznego obniżenia płytek krwi, zresztą anaplazma też, więc jak mam taki objaw, to już wiem, że pieskowi należy podać leki na babeszie. Przy okazji sprawdzam dodatkowym testem, czy nie ma anaplazmy, a pod mikroskopem w rozmazie krwi szukam już bezpośrednio tej babeszi i najczęściej ona się tam znajduje.
To jest chyba, trzeba to zaznaczyć, bardzo ważne, żeby udać się, jeśli zaobserwujemy takie właśnie dolegliwości u naszego pupila, do gabinetu weterynaryjnego.
Tak.
Bo w innym przypadku może to się bardzo smutno zakończyć.
To się może bardzo smutno zakończyć. Czasem nawet opóźnienie takiej wizyty o 2 dni, 3 dni może spowodować, że takiego zwierzaczka już się nie uda uratować, że ten lek będzie podany za późno. Miałem kilka takich przypadków, więc każdy taki spadek nastroju u psa najlepiej skonsultować zawsze z lekarzem weterynarii.
Otyłość to narastający problem, który często właściciele ignorują, a otyłość może wiązać się z różnymi chorobami związanymi, właśnie z czym związanymi?
Związanymi z tym, że zwierzak jest po prostu za ciężki. Jest za duże obciążenie zarówno dla układu kostno-szkieletowego.
Co rodzi kolejne problemy?
Tak, oczywiście. To jest zawsze jakby reakcja łańcuchowa. Również obciążony jest też układ krwionośny i oddechowy. Serce musi jakby przepompować więcej krwi do większej ilości tkanek, można tak powiedzieć obrazowo, więc jest bardziej obciążone. Płuca też muszą jakby przyjąć więcej tlenu, żeby zaopatrzyć w tę większą masę ciała. No i stawy, układ kostno-szkieletowy. Po prostu w pewnym momencie zaczynają się robić stany zapalne z przeciążenia, z przepracowania.
I o tym właśnie za moment powiemy. Wróćmy jednak na chwilę do otyłości. U kotów łatwiej pewnie to określić, prawidłową wagę takiego kota, bo rozmiary kotów jakoś
tak,
bardzo
się
nie różnią. Dokładnie.
Tak.
Natomiast u psów tutaj będzie to na pewno problem i każda rasa rządzi się swoimi prawami. No to może powiedzmy, jak u kota powinna wyglądać prawidłowa masa ciała, jak to sprawdzić?
Sposób oceny według mnie jest uniwersalny, bo u zwierzęcia w prawidłowej kondycji, jeżeli przyłożymy płasko dłoń do klatki piersiowej, powinniśmy wyczuć żebra. Mhm. Że one tam przesuwamy dłońmi i wyczuwamy, że te dłonie jeżdżą po żeberkach i to nam wystarczy. Jakby, jeżeli patrzymy na zwierzaka od góry, też powinno być za żebrami widoczne takie lekkie wcięcie w talii. Tak się określa prawidłową kondycję. Teraz, czy zwierzak nie jest z kolei za chudy, no to o tym nam mówią kości miednicy, które jeżeli są nadmiernie odsłonięte, wystające i kości kręgosłupa, wyrostki kloczyste, jeżeli widzimy, no to jest z kolei sygnał, że zwierzak jest za chudy, wyłączając niektóre rasy, na przykład wiele hartów ma taką budowę, że są takie chude i to jest jakby prawidłowe dla tej rasy.
Jeżeli nasz zwierzak jest zbyt otyły, to tutaj tylko i wyłącznie jedzenie jest w stanie to uregulować, czy być może jakiś wzmożony ruch. Wydaje się, że u kotów raczej to się nie sprawdzi.
No, wzmożony ruch u kotów może być kłopot. Kot sobie musi sam chcieć się poruszać. Oczywiście jedzenie. Czasem są sytuacje, kiedy właściciel faktycznie stosuje się do diety, daje małe dawki, zapewnia zwierzęciu ruch i najczęściej dotyczy to psów, a zwierzak nie chudnie. Wtedy zlecamy badania krwi pod kątem niewydolności tarczycy, bo faktycznie niedoczynność tarczycy powoduje właśnie otyłość, niemożność odchudzenia takiego pieska, spowolnienie, problemy jeszcze tam dermatologiczne, ale jeżeli faktycznie się to potwierdzi w badaniach, to wtedy wystarczy suplementować te hormony tarczycy lekami po prostu i wtedy ten zwierzak odzyskuje prawidłową formę.
Wspomniał już pan, że otyłość rodzi problemy ze stawami, takimi jak dysplazja czy zapalenie stawów właśnie i one często występują u starszych psów. Objawy, które możemy zaobserwować tej choroby, jak one wyglądają?
Dysplazja to jest jakby osobny temat, bo raczej jest chorobą genetyczną, wrodzoną, ale żywienie ma tutaj znaczenie kluczowe, ponieważ jeżeli przekarmiamy psa, szczeniaka w okresie wzrostu, to ta dysplazja się pojawi.
I szybciej.
Szybciej, pojawi się szybciej i pojawi się na pewno i te stawy będą bardziej zniszczone. Dysplazja stawów biodrowych powoduje zwyrodnienia w obrębie stawów biodrowych, wyróżnia się jeszcze dysplazję stawów łokciowych, to wszystko u psów, u kotów, no ja się nie spotkałem. Natomiast problemy stawowe związane z nadwagą zawsze się objawiają jakimiś problemami z poruszaniem się, czyli zaczynają się kulawizny raz na jedną, raz na drugą nogę, zaczyna się problem z podniesieniem się zwierzaka po odpoczynku, na przykład pośpi chwilę i chce wstać i te tylne łapy przez chwilę odmawiają mu posłuszeństwa. Jeżeli efektem nadwagi są zwyrodnienia w kręgosłupie, a mogą być, no to pojawiają się zaburzenia neurologiczne, takie jak niedowłady, najczęściej dotyczące właśnie tylnych łap, czyli ten piesek ma albo taki chwiejny chód, albo powłóczy tymi łapami, nie jest w stanie na przykład wskoczyć, czy wejść do samochodu, czy wskoczyć na fotel, czy na kanapę. Jeżeli dojdzie już do zmian zwyrodnieniowych, czyli takich wytwórczych, jeżeli urosną jakieś na kościach, czy to kręgosłupa, czy w stawach jakieś fragmenty kostne nieprawidłowe, no to one już zostają. Więc
regularna kontrola tutaj jest też ważna.
Regularna kontrola, suplementacja substancji odpowiedzialnych za regenerację chrząstki stawowej i mazi stawowej, czyli glukozaminy, chondroityny, kwasu hialuronowego, też może spowolniać rozwój takich zmian bądź zapobiegać.
Teraz przejdziemy już chyba do takiego najgrubszego kalibru, jeśli chodzi o jakieś problemy zdrowotne u naszych zwierzaków. Jakie są pierwsze oznaki nowotworów u zwierząt domowych? Czy istnieją rutynowe badania, które warto wykonać, aby właśnie tego raka we wczesnym stadium wykryć?
Z chorobami nowotworowymi jest tak, że jeżeli już się pojawiają jakieś objawy, to stadium tej choroby już jest zaawansowane. Nowotwory są, można skrótowo mówić, rak, aczkolwiek klinicznie rak jest jednym z rodzajów nowotworów. Ale dla potrzeb programu kolokwialnie będziemy mówić rak. Rak rozwija się zawsze podstępnie i tutaj kluczową rolę grają te właśnie regularne wizyty, kontrole u lekarza weterynarii, bo najczęściej choroby nowotworowe występują w postaci jakichś guzów, czy to na skórze, czy w tkance podskórnej, które do pewnego etapu nie dają przerzutów i to jest czas na zadziałanie albo usunięcie chirurgiczne, albo usunięcie połączone z chemioterapią. Możliwości jest kilka. Natomiast zwracać uwagę na wszelkie jakby deformacje kształtu zwierzaka. Coś tam wystaje, trzeba to skonsultować z lekarzem weterynarii. Natomiast objawy takie kliniczne, ciężkie są do zaobserwowania przez właściciela, bo na przykład w przypadku nowotworów narządów wewnętrznych, czy to będzie wątroba, czy śledziona, długo się to rozwija bez żadnych objawów. Jak już się pojawi na przykład jakaś anemia, jakaś bladość błon śluzowych, to też jakby trzeba mieć wprawę, żeby to umieć ocenić. Także dla właściciela to może być trudne, ale mogą się takie rzeczy pojawiać. Wszelkie jakby spadki nastroju oczywiście też mogą się wiązać na przykład z bólem powodowanym przez choroby nowotworowe i to też wtedy trzeba brać pod uwagę przy diagnostyce, bo zwierzak troszkę inaczej jak człowiek, on nie będzie jęczał z bólu, nie będzie jakoś się skarżył. Tylko pierwszy objaw u zwierzęcia, którego coś boli, jest odstawienie od jedzenia, jest niechęć do przyjmowania pokarmu. I to nas wtedy skłania do szukania, co go boli. Najpierw sprawdzamy, czy nie ma gorączki. Rzadko psy gorączkują i koty, więc jak nie ma gorączki, szukamy dalej. Najczęściej po prostu trzeba znaleźć źródło bólu.
Czy często zdarzają się pacjenci u pana w gabinecie weterynaryjnym właśnie z nowotworami?
W mojej ocenie jest to raczej częste. Nawet dziś przeczytałem takie statystyki, że ktoś tam policzył, że co czwarty pacjent ma chorobę nowotworową, o której właściciel i lekarz jest świadomy bądź nie jest świadomy, bo może się to rozwijać gdzieś w jamie piersiowej, w jamie brzusznej, co nie jest zauważalne na pierwszy rzut oka i nie od razu daje objawy. Dlatego właśnie ważne jest przebadanie pacjenta przed zaszczepieniem. Raz do roku właśnie sprawdzić, czy nie ma guzów. Gruczole mlekowym usług u psów, samców, jeżeli nie są wykastrowane, zwrócić uwagę na wygląd jąder. Jeżeli na przykład jest duża różnica w wielkości, to już powinno to skłaniać do sprawdzenia, czy tam się coś nie dzieje.
Ostatnim tematem, który dziś poruszymy, to infekcje oczu i uszu, bo to też częste problemy, szczególnie u niektórych raz. Często takie infekcje mogą prowadzić do ślepoty bądź straty słuchu.
Rzadko te schorzenia przyjmują aż taką zaawansowaną formę, żeby faktycznie zwierzak utracił wzrok albo słuch. Notabene są dwie osobne dziedziny. Choroby uszu zalicza się do dermatologii, a oczu do okulistyki. Schorzenia czy zapalenia oczu nigdy nie pojawiają się nagle. Pojawiają się nagle, na przykład po jakimś urazie, ale właściciel wtedy to widzi i od razu zgłasza się z takim pacjentem u lekarza weterynarii. Natomiast choroby infekcyjne praktycznie zawsze przebiegają obustronnie, czyli nie ma tak, że tylko jedno oczko jest zajęte infekcją, drugie nie, bo jeżeli jest tylko jedno, to podejrzewamy bardziej tło urazowe i to nigdy, schorzenia oczu nigdy nie zaczynają się fazą ostrą. Zawsze jest najpierw jakieś zaczerwienienie, wyciek z tych oczu, łzawienie. I z tym się właściciele powinni zgłosić, bo faktycznie zlekceważenie tego może doprowadzić do zajęcia na przykład głębszych struktur oka, do zapalenia rogówki i tu już faktycznie zmiany pozapalne na rogówce mogą zostać w postaci zmętnienia i ten wzrok będzie faktycznie osłabiony. W przypadku uszu natomiast to zwierzak nam sygnalizuje. Jeżeli jego to ucho boli, swędzi, piecze, to on będzie trzepał głową, będzie się po tym uchu drapał. Nawet jeśli nie jest troski o zwierzaka, to właściciel się do nas zgłasza, bo jemu to przeszkadza, bo to trzepanie uszu jest głośne, piesek w nocy trzepie, nie daje spać właścicielom, drapie się po tych uszach, więc zawsze się to kończy wizytą u lekarza weterynarii. Uszy najczęściej się leczy miejscowo, podając leki do kanału usznego, bo 90% przypadków dotyczy struktur zewnętrznych ucha, czyli zapalenie zewnętrznego kanału usznego. Jeżeli zapalenie obejmie struktury głębsze, na przykład ucho środkowe, to już mamy zaburzenia takie neurologiczne, czyli przekrzywianie głowy, trudności z utrzymaniem równowagi, czasem oczopląs, to już są poważniejsze historie i to już leczenie miejscowe nie wystarcza.
A pan ile zwierzaczków ma u siebie w domu?
Aktualnie mam 4 psy i 2 koty.
Dogadują się ze sobą?
Koty ze sobą walczą, nie zaakceptowały się, starsza nie zaakceptowała młodziaka, którego wzięliśmy ze schroniska, ale te ich takie kłótnie to bardziej takie są urocze, bo nie robią sobie krzywdy, tylko pofuczą, dadzą sobie parę klapsów, łapką bez pazurków, no i tak jest. Z psami się bawią, biegają, w ściganego się bawią, w chowanego, także tu jest aż miło popatrzeć. Natomiast wojna kocia jest chyba dla zasady, bo jak je bierzemy do jednego kontenera, żeby je zawieźć do kąpieli, do zakładu groomerskiego żony, no to jest pełna komitewa, wtulają się w siebie, bo jest wspólna krzywda.
To pięknie. Mam nadzieję, że żadnych problemów zdrowotnych zwierzaczki pana nie mają.
Aktualnie nie.
Aktualnie nie.
Na dzień dzisiejszy, oby tak dalej, jest wszystko w porządku.
Za to oczywiście trzymamy kciuki.
A dziękuję.
Grzegorz Nowak, lekarz weterynarii, był naszym gościem. Dziękujemy za te porady i wskazówki. Mam nadzieję, że teraz mają Państwo większą wiedzę na temat chorób naszych pupili, a to pozwoli nam na lepszą wczesną reakcję i doprowadzenie do zdrowia zwierzaków. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Czas na nasz stały segment Podaruj Dom. W każdym odcinku przedstawiamy zwierzaka, który czeka na adopcję. Dziś to Bary ze schroniska w Boguchwale. Mówi o nim pracująca w placówce Grażyna Gniewek-Gołąbek.
Jest to piesek Bary, który jest u nas najdłużej, bo od 4 lat. Piesek ma około 10 lat, jest psiakiem dużym, ponad 25 kg, stąd też małe zainteresowanie tak dużym i starszym pieskiem. Bary, pomimo swojego wieku, uwielbia chodzić na spacery, lubi też bawić się piłeczką, jest przyjazny w stosunku do innych psiaków, wykastrowany, zaszczepiony, zaczipowany. Psiak je w tej chwili karmę wzmacniającą stawy, czyli karmę suchą i puszeczki do tego mokre. No, jest u nas najdłużej, dlatego no, nie chcielibyśmy, żeby do końca swoich dni tutaj został, po prostu, żeby znalazł dom, chociaż na te kilka lat, prawda? Do mieszkania Bary się raczej nie nadaje, no na pewno nie na drugie czy trzecie piętro, bo psiak jest starszy. Wzmacniamy stawy, ale wiadomo, te stawy będą się coraz bardziej osłabiały, no i stąd no, najlepiej to by był dom z jakimś ogrodem, na którym by mógł spędzać cały dzień, ponieważ no, bardzo lubi przebywać właśnie na wybiegu.
Zachęcamy do adopcji Barego. W tej sprawie można pisać do nas na maila na 4lapy@radio.rzeszow.pl lub bezpośrednio kontaktować się ze schroniskiem. Na koniec podziękowania dla Państwa za liczne odwiedziny i komentarze pod naszą debatą Myśliwi czy ekolodzy? Kto jest bardziej ekom na portalu YouTube? Debata na naszym profilu rekordowo szybko osiągnęła 30 tysięcy wyświetleń i zgromadziła ponad 500 komentarzy. Temat ochrony przyrody i zachowania równowagi w świecie natury wzbudził ogromne zainteresowanie. Przypomnijmy, w debacie udział wzięli dr Tomasz Kulesza z Polskiego Związku Łowieckiego oraz Piotr Klub z Fundacji Dziedzictwa Przyrody, którzy wymieniali się swoimi poglądami na temat roli myśliwych oraz ekologów w dbaniu o środowisko. Cieszymy się, że tak licznie włączyli się Państwo w tę dyskusję, oglądając, komentując i dzieląc się swoimi opiniami. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji tematów do przyszłych debat właśnie o tematyce zwierzęcej na maila na 4lapy@radio.rzeszow.pl lub w komentarzu pod pierwszą debatą. Takie dyskusje będą odbywały się cyklicznie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 11:05 w ramach audycji Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam Łukasz Wacławek.